Ze mną jest szkoleniowiec PZL Leonardo Awiświdnik, trener Jakub Gus. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Trenerze, mimo że już początek ligi i pierwszy mecz za nami, chciałbym się cofnąć trochę do okresu przygotowawczego, bo nie mieliśmy okazji na ten temat porozmawiać. Jak się trener zapatrywał na ten sezon przed jego startem, mając w głowie poprzednie rozgrywki?
Tylko tak, żeby poprawić wynik, który osiągnęliśmy rok temu, z tego względu, że oczywiście bez żadnych nacisków z klubu, tylko to jest taka nasza wewnętrzna motywacja. 12 chłopaków zostało, dwóch tylko doszło nowych zawodników, więc tą jakby podstawę grania z tamtego sezonu utrzymaliśmy. Szybciej nam wejść w inne rzeczy, bo większość już tą gdzieś filozofię rozumie. Tutaj Kryński, Tomek też bardzo szybko się wkomponował do tego grania. Marcel też jak młody chłopak te rzeczy szybko łapie, więc tutaj nie było nowego organizmu, który musiał się urodzić na nowo i nie wiadomo jak to miałoby wyglądać, tylko już mieliśmy pewne podstawy i można powiedzieć tą piwnicę do tego, żeby wystartować z piętrami wyżej i mi się wydaje, że tak powoli się dzieje. Szybciej weszliśmy w rozumienie siebie, bo to tylko tam 2 miesiące przerwy po ostatnim graniu, czy tam 3, więc to na pewno owocuje i zapunktuje w meczach z rywalami, którzy mają nowe zespoły.
O tą podstawę, filozofię i tą piwnicę, jak trener powiedział, chciałem też trochę podpytać. Chyba dużo łatwiej jest wzmocnić zespół, kiedy ma się tylko 2 nowych zawodników z innych klubów. Do tego junior, który dochodzi z grup młodzieżowych. Ta praca chyba na pewno jest o wiele łatwiejsza w porównaniu do innych zespołów ze stawki.
Tak, zawsze łatwiej wkomponować 2 chłopaków do drużyny niż 9, tak jak miało to miejsce ostatnimi sezony, bo naprawdę wymienialiśmy maksymalnie, było chyba tam 9 raz, czy nawet 10, ale tak to średnio 6-7 chłopaków, także to jest połowa składu, to jest bardzo dużo, więc tutaj było o tyle łatwiej. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o Alana Kozika, to jest chłopak, który, no, wzięliśmy 2 jakby najzdolniejszych młodych zawodników z Akademii Siatkówki, żeby zobaczyć, na jakim są poziomie, żeby oni zobaczyli, jak wyglądają treningi z pierwszym zespołem, i tutaj Alan gdzieś pokazał się na tyle, że widzę gdzieś w nim potencjał na nagranie i postanowiliśmy już go zgłosić do zespołu, żeby wąchał tą, w cudzysłowie, ligę, jak ma okazję. Jak nam jakiś wypadnie zawodnik, on jest 15, więc wtedy będzie wskakiwał do składu. Może dostanie szansę, może nie. On ma na razie 16 lat, więc dla niego i tak duże doświadczenie i duży krok do przodu to jest to, że może trenować z chłopakami, którzy grają w pierwszej lidze i na razie tutaj patrzymy na jego rozwój i ten sezon na pewno będzie taki, że będziemy chcieli go trochę wzmocnić fizycznie i żeby popróbował tej pierwszej ligi, a z czasem zobaczymy, jeżeli będzie się rozwijał tak jak planujemy, no to na pewno będziemy się, mam nadzieję, że będziemy się cieszyć z, jakby w cudzysłowie, z wychowanka.
Chciałem jeszcze krótko pociągnąć ten temat nowych zawodników. Jeśli chodzi o plan wprowadzania ich do drużyny, od początku wiedział trener, jak to ma wyglądać, czy jednak z czasem się to troszeczkę zmieniało?
Jeżeli chodzi o osobę atakującego, czyli Tomka Kryńskiego, to już wiedzieliśmy w lutym, że odchodzi Damian Wierzbicki, bo to już teraz można o tym mówić oficjalnie, to kontrakty są już jawne, więc w lutym myśleliśmy o tym, kim go zastąpić. Oczywiście nie wszyscy byli jeszcze wolni na rynku, a w pierwszej lidze już też do tego doszło, że już grudzień, styczeń trzeba mocno myśleć o składzie, bo luty, marzec są to miesiące, gdzie się kontraktuje zawodników i tak jak mówię, że w marcu, w kwietniu już może być na pewne ruchy za późno, więc tutaj Tomek Kryński jakby był naturalnym takim wyborem z tych pozostałych zawodników. Patrząc na jego wszystkie też aspekty siatkarskie, na które ja patrzę, czyli oprócz ataku, zawodnik musi mieć zagrywkę, atakujący przede wszystkim, z zagrywką, dobrze gra w polu, jest dobry technicznie, dobrze skacze do bloku, ma wachlarz rozwiązań w ataku, że to nie jest tylko jeden atak siłowy, tylko ma wiele rozwiązań, ma kiwkę miękką, nabicie, obicie, także tutaj w 100% wypełniał tą lukę po Damianiu Wierzbickim, a nawet śmiem twierdzić, że na przestrzeni całego sezonu da trochę więcej plusów w tych innych elementach niż atak, więc tu myślę, że zmiana będzie na plus. No i Marcel, który za Sebastiana Matulę, który ma za zadanie rozwijać się, ale też naciskać Krzyśka Pigłowskiego, pierwszego naszego rozgrywającego, po to, żeby Krzysiek czuł trochę na plecach oddech rywalizacji, no ale tak jak mówię, pierwsze co to kroki do przodu Marcela, żeby grać, no wiadomo, musi grać jako pierwszy, żeby grać jako pierwszy, to najpierw trochę nauki, a potem jak trafi się szansa, musi ją wykorzystać i zresztą tak jak na każdej pozycji. Trafia ci się szansa, musisz to wykorzystać, wejść i grać.
Po jednym z meczów sparingowych, dokładnie chyba po 2 meczu z Czarnymi Radą, trener sam powiedział, że wynik nie jest najważniejszy, co wydaje się dosyć oczywiste na takim etapie przygotowań. Czy zespół do tej pory, jeśli chodzi jeszcze przed tym meczem pierwszym ligowym, wykorzystał ten czas w 100%, czy jednak są jeszcze rezerwy i parę rzeczy do poprawy?
To zacznę od tego Radomia. No tak jak pan wspomniał, na tym etapie wyniki nie są ważne, bo jak gra się o wynik, to gra się najmocniejszymi ludźmi w danym momencie, jakim się ma, w jakiejś są formie. No to wtedy chodziło o to, żeby każdy pograł. Ciężkie treningi, więc nie każdy może grać cały mecz. Wtedy jest też czas na sprawdzenie tych, którzy w sezonie teoretycznie będą mało grali, więc wyniki schodzą na drugi plan, aczkolwiek miło jest, jak się wygrywa, a nie przegrywa, bo to zawsze buduje moral drużyny. Ale my wtedy nie patrzyliśmy na wynik, co świadczy o tym tydzień później Memoriał, gdzie wygrywamy z Chełmem w finale 3-1 i też można powiedzieć, że nikt nie patrzy na wyniki, ale wyszliśmy i wygraliśmy u siebie w turnieju, więc ogólnie zawsze mamy taką zasadę, że nie wychodzimy po to, żeby zagrać, tylko żeby wygrać. Oczywiście, jeżeli się nie udaje, to wnioski i analiza, ale tak jak pan mówi, to był czas bardziej na trenowanie i na zgrywanie niż na nagranie o wynik. I ogólnie po 8 tygodniach ciężkiej, po 6 to chyba było tygodniach ciężkiej pracy, no ciężko było o to, żeby zawodnicy byli w formie. I jeszcze śmiem twierdzić, że nie są w optymalnej formie, bo to dopiero z naszych wyliczeń wyjdzie, że ten taki świeży szczyt będzie tam za parę tygodni, bo ogólnie nie ma co się oszukiwać, że sezon to jest jedna wielka sinusoida, raz jesteś na górze, potem za chwilę w dole i to nie tylko sportowym, bo do tego dochodzą też sprawy rodzinne, choroby, jakaś mikrourazy, drobne kontuzje, więc chodzi o to, żeby każdego wyłapać do grania, który ma w danym momencie pik, a nie gdzieś regres, więc i na tym polega drużynowy sport, że wtedy właśnie kolega nie daje rady, to wchodzi następny i zastępuje. I tą też ideą zamierzam przegrać cały sezon, dlatego mówię chłopakom, że każdy jest tu potrzebny i każdy będzie miał swój moment i swoją rolę do odegrania.
Doszliśmy do momentu inauguracyjnego spotkania z Jaworznem i ta sinusoida rozpoczęła się chyba jednak dosyć wysoko. Wygrana 3-1. Jest trener zadowolony z przebiegu spotkania. Pierwszy set stracony, natomiast dobra reakcja zespołu i 3 punkty zostają w Świdniku.
No oczywiście tak. To jest pierwsze, na co się patrzy, no to wygrana. Gratulacje, 3 punkty. Zwycięzców się nie sądzi. Aczkolwiek jestem trenerem i mam do tego prawo, więc spojrzeć na cały mecz to no też nie ma co gdzieś tutaj wylatywać z niepewnościami czy z nerwami, bo trzeba oddać drużynie z Jaworzna, że pierwszego seta zagrali wyśmienicie i to jest właśnie taka liga, że przyjeżdża taki zespół z Jaworzna, nikomu nie ujmując, ale 10. miejsce z tamtego sezonu. I jeżeli zagrają koncertowo, to w tej lidze nie ma zespołu, który może się przeciwstawić. Musiałby ten zespół zagrać również koncertowo. My wtedy nie zagraliśmy koncertowo, ale sztuka polega na tym, że ten moment trzeba przeczekać cierpliwie, bo taka drużyna zwykle nie utrzymuje poziomu takiego grania przez cały mecz. I my to zrobiliśmy, cierpliwie czekaliśmy bodajże do połowy drugiego nawet seta, mieliśmy straszną statystykę w bloku, średnio wyglądaliśmy na zagrywce, więc chłopaki zaczęli się denerwować, ja mówiłem swoje, że gramy dalej cierpliwie, utrzymujemy swój poziom, zaraz to wróci nam blok, wróci zagrywka, Jaworzno trochę spadnie w dół ze swoim poziomem i mecz się odwróci i tak się stało, wygraliśmy drugiego seta do 23, potem poszło. Powiem tak, że trenera bardziej cieszy wygranie takiego meczu jak nie idzie, bo widzisz jak zespół reaguje i pomimo nerwów i tego zdenerwowania, że im wychodzi lepiej, a na mnie, to doświadczony zespół przeczeka sprawę, przeczeka emocje i w odpowiednim momencie tam wygra 2-3 akcje i napędzi siebie, z kolei rywal gdzieś tam zostanie w miejscu i tak też się stało i z tego jestem bardzo zadowolony.
MVP spotkania został rozgrywający Krzysztof Piłgłowski, a Tomasz Kreński, nowy atakujący, zdobył 23 punkty. Chyba może to napawać dużym optymizmem taka współpraca na tej linii rozgrywający-atakujący.
Dokładnie, tam jeszcze trzeba wyróżnić 2 skrzydłowych, Marcina Ociepskiego i Maćka Ptaszyńskiego, którzy tam plus 10 punktów zdobyli, na dobrych procentach zagrali, także tutaj mieliśmy 3 mocne skrzydła i w ogóle całą linię przyjęcia z libero i naprawdę dobrze przyjmowaliśmy i dzięki temu Krzysiek mógł równo posyłać piłki do wszystkich i to chciałbym, żeby było naszą siłą, że nie gra jeden zawodnik i na nim opieramy całą naszą jakby nadzieję w meczu, tylko gra tych zawodników więcej niż 2, niż 3. Wtedy na pewno rozgrywającemu łatwiej, no po prostu w żargonie siatkarskim mówić, porozstawiać mecz po kątach i tak zrobić, żeby drużyna była zwycięska.
Kolejne spotkanie, wyjazd do AGH Kraków. Drużyna podobna, mocniejsza, czy jednak nie porównuję tego tak trener, jest to po prostu kolejny mecz, na którym trzeba zdobyć 3 punkty.
Dokładnie, to w ogóle się nie zastanawiam, czy oni są mocniejsi od Jaworzna. Grali 2 razy z nimi sparingi, 2 razy 2-2, ale tak jak mówię, to jest w okresie przygotowawczym, to ktoś też by mógł tak powiedzieć przed naszym meczem z Radomiem, że Awia nie ma szans, bo 2 razy przegrała 3-1. No to są wyniki sparingowe, więc na pewno jest to rywal niewygodny, który będzie zanalizowany jak każdy inny, ale no moja jakby filozofia gry jest taka, że bardziej się patrzy na swój zespół, bo jeżeli my zagramy swoje, no w większości meczów mogę być spokojny o wynik, tak? A jeżeli swojego nie będziemy grać, no to nic tam no nie da, że będziemy wiedzieli, gdzie rywal atakuje, jakim skrzydłem zagra, gdzie zagrywa, no skoro my nie potrafimy tej gry u siebie ułożyć, więc tutaj bardziej w tych meczach patrzę się bardziej na swoich chłopaków, aczkolwiek gdzieś tam oczywiście oceniamy, z kim gramy i no na pewno jest groźny rywal, zawsze w Krakowie się ciężko gra, niemniej jednak jedziemy po zwycięstwo.
Może być to trochę męczący temat, natomiast chciałem zapytać o cel AWI ze względu na to, że plus ligi w Świdniku nie będzie, dopóki nie ma hali, a o hali ani nie słychać, ani nie widać i dlatego chciałem o to zapytać.
Znaczy, jeśli chodzi o halę, to tutaj proszę zwrócić uwagę na stronę miasta i naszego burmistrza Marcina Dmowskiego. On już wstawiał tam na swoich social mediach posty. Przetarg ruszył, do końca roku ma być zakończony przetarg, tak powiem w skrócie. Jeżeli to się uda, to myślę, że na grudzień 2026, czyli za 2 lata, hala będzie stała i to jest taki optymistyczny wariant i no, żyjemy tym wariantem, no bo tu długo czekamy na tą halę i mamy nadzieję, że to już jest ta taka data ostateczna. Co do planów na ten sezon, no tak jak mówię, plan minimum to oczywiście 8, ale no my chcemy wygrać co się da jako sportowcy i jeżeli będzie nam dane grać w finale, to będziemy chcieli wygrać finał, jeżeli będzie nam dane grać o trzecie miejsce, będziemy chcieli wygrać trzecie miejsce. Na pewno chcielibyśmy poprawić miejsce z tamtego sezonu. Wiem, że to będzie ciężkie, ale sportowiec musi sobie stawiać wysoko poprzeczkę, żeby robić kroki do przodu i taką poprzeczkę sami sobie wysoko stawiamy.